Was wszystkich serdecznie, drodzy zgromadzeni, na tym miejscu. Chciałem Was zapewnić, że jesteście w najlepszym miejscu tego poranka, a to ze względu chyba przede wszystkim na trzy rzeczy, może na więcej, ale trzy rzeczy, które mi przychodzą na myśl akurat w tej chwili. Po pierwsze dlatego, że Pan Jezus jest na tym miejscu, bo tak powiedział w swym słowie i o tym nas zapewnił. Po drugie dlatego, że jesteśmy w społeczności, a po trzecie choćby nawet ze względu na to słowo. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, ale tam jest coś więcej i zachowują to słowo. Bo można czytać, można słuchać, można właściwie wyjść z tego miejsca, powiedzieć, że mieliśmy dobry czas, poklepać się po ramieniu, spotkać się za tydzień i tak można, tydzień za tygodniem. Ale jest duża różnica pomiędzy słuchaniem tego słowa, pomiędzy czytaniem, a pomiędzy zachowywaniem tego słowa. I do tego nas właśnie ten fragment zachęca, abyśmy to słowo zachowywali w swoim sercu. To jest dobry czas. Dziękujemy za Waszą gościnność. Po raz kolejny możemy tu być. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą gościnność. Cieszymy się, że możemy ten czas tu spędzać. Dziękuję też za zaproszenie do usługi Bożym Słowem. To wielki przywilej, że mogę również dzisiejszego poranka z Wami się nim dzielić. A chciałbym przez krótką chwilę zastanowić się nad tematem, nad słowem właściwie, które określają choćby nawet takie stwierdzenia, że jest to coś, co pozbawia dobrego samopoczucia. Jest to coś, co zabija smak życia i niweczy cały zapał. Jest to coś, pod wpływem czego wszystko, co robisz, traci dynamiczność. Jest jeszcze wiele innych określeń. Co to jest takiego, o czym chciałbym dziś mówić? To coś to zniechęcenie. Wiecie, że gdybyśmy wpisali z jedną z wyszukiwarek słowo zniechęcenie, to znaleźlibyśmy około 360 synonimów tego słowa. 360 synonimów słowa zniechęcenie. Czy my jako ludzie wierzący, czy jako Boży lud możemy ulegać zniechęceniu? Czy możemy mówić o tym, że jesteśmy czymś zniechęceni, że bywamy zniechęceni? Czy wypada mówić, że jestem zniechęcony? Czy w Bożym Słowie znajdujemy przykłady, które mówią o tym, że ludzie wierzący bywali zniechęceni? Czy są sytuacje, w których się znaleźli i mogli powiedzieć, że są zniechęceni? Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o czterech takich osobach. Z pewnością jest ich więcej. Ale o czterech, bo nie mamy zbyt dużo czasu. Znacie ich historię i cieszę się, bo nie będę musiał czytać całych tych historii, dlatego że pozwolę oprzeć się na pewnych fragmentach z ich życia. Ale te osoby z pewnością to, co ich łączyło pomimo odmiennych życia kolei, to sytuacje, w których się znaleźli, choć odmienne, to mogli popaść w zniechęcenie. Wielcy mężowie Boży? A jednak. Słowo zniechęcenie, gdybyśmy popatrzyli troszeczkę, pogrzebali, to w języku angielskim znaleźlibyśmy odpowiednik, który mówi o tym, że jest to discouragement. I to słowo, jego rdzeń stanowi słowo courage, czyli odwaga. Przeciwieństwo odwagi, discouragement. Etymologicznie to słowo, gdybyśmy popatrzyli, to jego rdzeń w oryginale, w źródle jest łacińskie słowo cor, dotyczy serca. Cor to serce. A więc to zniechęcenie, o którym mówimy, o którym będziemy mówić, o którym będziemy czytać, dotyczy niczego innego jak naszego serca. Stąd to słowo się wywodzi. Dlatego też uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ ono ma tam swoje źródło. To, co rodzi się w sercu. Możemy o czymś innym myśleć, coś innego mieć na twarzy, ale nasze serce może być zajęte zupełnie czymś innym. I może czasami tak w naszym życiu jest, że coś innego jest w naszych ustach, coś innego rysuje się na naszej twarzy, chcemy coś ukryć, ale serce, to, co jest najgłębiej, to, co jest tam gdzieś zakorzenione w sercu. O tym mówi to słowo. Zniechęcenie dotyczy serca. Chciałabyśmy, mówiąc o tym temacie, pamiętali właśnie o tym jego znaczeniu. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, nie musicie otwierać, nie będziemy czytać, jest mowa o tym, że Boży lud potrzebuje zachęty. Tam od 19 wersetu czytamy o tym, że my jako Boży lud potrzebujemy zachęcenia i 23 werset tego fragmentu mówi: trzymajmy się niezruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. A więc to słowo nas zachęca do tego, abyśmy się trzymali mocno tego, co mamy. Trzymajcie się tego mocno, trzymajmy się. Potrzebujemy tego, potrzebujemy takich słów. My jako ludzie w codziennym naszym życiu potrzebujemy chwili, w którym możemy usłyszeć takie właśnie słowo. Dzisiaj brat Grzegorz prowadzał nas przez takie słowo. Ono było dla mnie wielkim zachęceniem. Gdybyście tu byli w tygodniu, w czwartek, też byście słyszeli takie słowo. Dziękuję bratu za to słowo, niezwykle budujące, niezwykle zachęcające. Potrzebujemy zachęcenia. Potrzebujemy jednego słowa, ale to jest niezwykle cenny dar, niezwykle ważna umiejętność. Mówiłem o czterech osobach, czterech postaciach Starego Testamentu. Może znamy dobrze historię ich życia, ale chciałbym się przypatrzyć momentom, w którym mogli ulec zniechęceniu. Sytuacją, które mogły doprowadzić do momentu takiego głębokiego zniechęcenia, gdy mogli powiedzieć, mam dość. Nie chcę się już nie mogę. Już nie daję rady. Po prostu, Panie Boże, mam dość. Mieliście takie sytuacje? Izaak. Izaak potrzebował zachęty. Co ciekawe, gdy patrzymy na jego historię w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 26 wersecie, rozdziale 2-3 werset, czytamy takie słowo. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi ojcu twemu. Ciekawe słowo, ale gdyby zobaczymy kontekst. Izaak w kraju, w którym mieszkał, zastał go kryzys żywnościowy. Brakowało wszystkiego. Nie było tam nic, co mogłoby zatrzymać choć na chwilę. Był głód, ciężko było cokolwiek. To była trudna sytuacja, to były trudne dni, trudne tygodnie, miesiące, lata. To był trudny czas. Czego mógł Izaak jako mąż Boży oczekiwać od swego Boga? Przecież on miał moc odmienić wszystko, mógł zrobić wszystko. A co mówi Bóg do swego sługi? Mieszkaj w tym kraju. Nie wiem, czy takiego słowa byście się spodziewali. Nie wiem, czy Izaak spodziewał się takiego słowa od swego świętego, żywego Boga, który mówi mu, pomimo tego, że jest tu tak źle, mieszkaj w swoim kraju. Bądź tutaj, gdzie jesteś. Pomimo sytuacji, która jest, pomimo tego, co cię otacza, pomimo tego, co cię dotyka, mieszkaj w tym kraju. Dlaczego? Dlatego, że ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Ktoś powiedział kiedyś takie słowa, one są dosyć proste, ale głębokie, że Bóg ma czasami niesamowite poczucie humoru. Pomimo tej sytuacji, która jest, wydawałoby się, że łatwo byłoby wziąć, przeprowadzić do innego miejsca, gdzie jest prościej, łatwiej, a Bóg mówi, mieszkaj tu, pomimo tego wszystkiego, bo ja jestem z tobą i ja ci będę błogosławił. Cóż więcej potrzebuje? Czy Izaak mógł się czuć zniechęcony? Jak najbardziej. Ta sytuacja nie napawała optymizmem. Może dzisiaj jesteś w podobnej sytuacji, może nie dotyczy to głodu, może nie dotyczy to bezpośrednio tego, co działo się wokoło Izaaka, ale może coś w twoim życiu brakuje. Może czegoś w twoim życiu brakuje. Może właśnie coś straciłeś w swoim życiu i wydaje ci się, że najlepiej byłoby uciec od tej sytuacji. Ale pamiętaj, że jest ktoś, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś Jego własnością, to Bóg mówi, tak jak mówi do Izaaka, będę z tobą. Czy on kiedyś powiedział, że poczekaj na chwilę, odpocznę? Nie czytam tego w Bożym Słowie. I to słowo jest zachęceniem i ono było zachęceniem do Izaaka i on powiedział, Panie Boże, tak. Takie proste słowo, tak Boże, oprę się na Twoim Słowie, bo Ty powiedziałeś. Chociaż wokoło jest to, co jest, chociaż może wygląda to beznadziejnie, to Boże, oprę się na Twoim Słowie. Co się stało? Bóg tak szczęścił Izaakowi, że pomimo tego wszystkiego on zbierał siał i zbierał plony. I ten plon był niesamowity. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak powiedział. Izaak rósł siłę, stał się potężnym, zamożnym człowiekiem, bo był posłuszny Bożemu Słowu. Może Bóg dzisiaj chce błogosławić cię w momentach, w których przeżywasz swoje walki. Może masz dzisiaj swoje rozterki. Może zastanawiasz się, co robić. Może bywamy kuszeni, żeby czasami uciec od takich sytuacji, gdzie spotykamy ból, zagrożenie. Może szukamy miejsca, gdzie uciec od tego wszystkiego, zostawisz to na chwilę. A może Bóg dzisiaj mówi do ciebie, mieszkaj w kraju, gdzie jesteś. Bądź w miejscu, gdzie jesteś, bo ja chcę ci tam błogosławić. Ktoś powiedział, że Bóg widzi zawsze o krok dalej. Może dzisiaj widzę jak przez mgłę. Może nie dostrzegam niczego poza zarysy, ale Bóg widzi wyraźnie. Bóg widzi tam, gdzie ja dzisiaj jeszcze nie widzę. Bóg jest tam, gdzie ja jeszcze dzisiaj nie byłem. Bóg słyszy to, czego ja dzisiaj jeszcze nie słyszę. Ale może historia Izaaka jest dla ciebie zachętą do tego, aby przezwyciężać walki w twoim życiu. A pamiętacie Rachelę? Tą Bożą niewiastę? Rachela była bezpłodna i przez długi czas wyglądało tak, jakby Bóg o niej zapomniał. Wiecie, to nie było błogosławieństwo w tym czasie nie mieć dzieci, wręcz przeciwnie. Zawsze była gdzieś na bocznym torze, zawsze widziała matki, które cieszyły się radością, oglądając swoje potomstwo. To błogosławieństwo, które było, które płynęło poprzez potomstwo. A Rachela? Zawsze gdzieś z boku, gdzieś zasmucona. Może czasami ukrywała łzy. Z pewnością nie było jej łatwo. I gdy wydawało się, że zostaje pozbawiona tego Bożego błogosławieństwa, czytamy takie słowo w 1 Mojżeszowej 30 rozdziale 22 wersecie z kolei. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją i uczynił ją płodną. Wspomniał Bóg na Rachelę. Bóg pamiętał o niej. Wysłuchał jej wołania. Usunął poniżenie. Darował jej ogromną radość poprzez to, że dał jej syna, któremu nadała imię Józef. I co się stało? To dziecko zostało wywyższone ponad wszystko, co wokoło. To był niesamowity mąż Boży. Był błogosławieństwem nie tylko dla swojej mamy, ale dla wszystkich wokoło. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wspomniał na Rachelę. Dlatego, że Rachela mogła czuć się zniechęcona w życiu. Mogła mieć dość. Mogła być tak bardzo już zniechęcona, że po prostu dać za wygraną. Ale ona nie dała za wygraną. Wołała do Pana i dlatego, że wołała, to Pan wspomniał na Rachelę. Bóg nie zapomniał o Racheli. Może wszyscy wokoło byli gotowi, ażeby coś na jej temat powiedzieć. Może wszyscy byli gotowi, ażeby wytnąć ją palcem. Może wszyscy byli gotowi, żeby pokazać ją jako przykład czegoś, co nie zawsze było budujące. Może wszyscy zawsze byli gotowi, ażeby coś jej tam dołożyć. Przez to, to dlatego, że wiesz, coś musiało być. Znacie tę historię? A Bóg wspomniał na Rachelę. Rachela nie była Bogu obojętna. W naszym życiu może czasami wydaje ci się, że Bóg pamięta o wszystkim i o wszystkich oprócz siebie. Może jest tak, że czujesz właśnie w ten sposób, że Bóg błogosławi wszystkim wokoło, ale nie tobie. Że wszystko gdzieś tam omija ciebie szerokim łukiem. Że wszystko, co najgorsze, wali się właśnie na ciebie. Może czujesz się jak Rachela, ale wiedz, że Bóg wspomniał na Rachelę. Bóg nie zapomniał o swoim dziecku. I Bóg nie zapomniał o Racheli. Może dzisiaj jesteś tak jak właśnie Rachela. Bóg pamięta o tobie. Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo szczególnego rodzaju. Jakie? Nie wiem. Bo jest to szczególne błogosławieństwo dla ciebie. Bo Bóg ciebie chce w szczególny sposób błogosławić. Czym? Jak czytamy, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A wiecie, co jest najwspanialsze? To jest to, że Bóg nie ma dla nas czegoś, kawałka. Ale jest napisane, że Bóg chce nas błogosławić jak? Uficie. I to jest niesamowite. Chcesz być dziś błogosławiony? Czytaj, słuchaj, stosuj w swoim życiu. Weź to słowo takim, jakim jest. Wiecie, czasami okradamy siebie. Okradamy siebie i zastanawiamy się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czytamy o pewny fragment Bożego Słowa, mówimy amen, a z drugiej strony myślimy, to tak, ale w moim życiu? Mam takiego przyjaciela z Kenii. Jest rodowitym Masajem. Uciekło mi słowo. I gdy rozmawialiśmy o przeżywaniu Bożego Słowa, Bożej bliskości, to on mówi do mnie, wiesz, to jest proste. To jest bardzo proste. Gdy po raz pierwszy przyjechał do Europy, w ogóle oglądał to wszystko, gdy rozmawialiśmy, oczywiście zupełnie inne odczucie, inne wrażenie. Dla nas pewne rzeczy normalne, dla nich abstrakcja, prawda? Jego znajoma bała się wyjść z samolotu, bo coś z nieba białego leciało. Gdybyście widzieli, jak spała, to w życiu bym tych rzeczy na siebie nie ubrał, a jej ciągle było zimno, ale inna realia. I on mówi, wiesz, to jest tak. Gdy patrzę na to wszystko, co macie wokoło, to mogę powiedzieć, że macie wszystko. Niczego nie brakuje. Gdziekolwiek się obrócisz, po cokolwiek siądziesz, możesz mieć, możesz wziąć, możesz skorzystać, tak dalej, tak dalej. Mamy to same Boże Słowo. Mamy tą samą Biblię. Tak samo mogę wziąć, skorzystać. Różnica jest jedna. My nie mamy poza Biblią nic. Albo uchwycę się Bożego Słowa i tego, co jest w nim napisane i z głęboką wiarą przyjmę, że tak ma być. To tak właśnie będzie. Dlaczego? Dlatego, że są Słowo żywego Boga. Albo będę do tego dodawał wiele innych rzeczy i oczekiwał czegoś, czego tak naprawdę, w co tak naprawdę nie wierzę do końca, bo tylko czytam i słucham. Więc gdy mówię o uzdrowieniu, choćby nawet, to mówię w bardzo prosty sposób, że jest tak napisane, więc tak ma być. Ile razy kalkulujemy? Ile razy zastanawiamy się, czy tak, czy inaczej, czy wypada? W wielu innych sytuacjach, w wielu innych momentach. Myślę, że Rachela miała ogromne pragnienie. To pragnienie było w jej sercu, dlatego Bóg wspomniał na Rachelę. Jak bardzo czegoś pragnę, jak bardzo do czegoś dążę, jak bardzo czegoś chcę. Mówimy tu o duchowych rzeczach oczywiście. Cała reszta to jest tylko dodatek. Słowo Boże zachęca do tego, co w górze dążcie, o tym, co w górze myślcie, a cała reszta będzie wam dodana, taka czy inna. Bóg dla nas ma niesamowite błogosławieństwo. Czy Izaak mógł być zniechęcony? Mógł być. Czy Rachela mogła być zniechęcona? Mogła być. Czy o Jakubie mógłbym powiedzieć, że mógł czuć się zniechęcony? Czy mógł czuć się rozgoryczony? Czy mógł mieć pretensje? Jakby się tyle lat służyli za żonę, czy mógłbym mieć pretensje? Gdy był tyle lat oszukiwany i wykorzystywany? Znamy jego historię. Cierpiał z powodu oszustwa Labana przez wiele lat. I mógł mieć żal. Miał pełne do tego prawo, ażeby się żalić, ażeby narzekać, ażeby mieć wyrzuty, ażeby komuś wygarnąć. Szczególnie może Labanowi. Wydawałoby się, że przez tak długi czas to wszystko było niezauważane przez Boga, ale tak nie było. Bóg widział to, co się dzieje. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale, w następnych wersetach czytamy tą historię, ale czytamy też takie słowo: widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. Bóg mówi: nic mi nie umknęło, parafrazując te słowa. Nie było takiej rzeczy, która nie była dla mnie widoczna. Wszystko widziałem. Każdy dzień, każdą chwilę, każde twoje cierpienie, każde twoje łzy, każdy twój ból i trud. Widziałem to wszystko. Nic mi nie umknęło. Widziałem bowiem, co czynił ci Laban. I co się stało? I Bóg odwrócił to wszystko. I Bóg zmienił to wszystko. Cała ta historia biegnie zupełnie inaczej. Widział niesprawiedliwość, ucisk, jakie dotknęły Jakuba. Nadszedł czas, kiedy Bóg zainterweniował i go wyzwolił. Był taki czas. Może to, przez co przechodzimy dzisiaj. Może dzisiaj dobrze znasz ból. Może dzisiaj dobrze znasz cierpienie. Może czasami wkrada się takie zniechęcenie. Może czujesz, że chcesz powiedzieć: Panie Boże, mam już dość. Już nie mogę dłużej. Nie potrafię. Może historia Jakuba będzie dla ciebie zachęceniem, aby się nie poddawać. Bo zawsze po burzy świeci słońce. I zawsze możemy widzieć coś pięknego. Najpierw groza, niepokój, lęk, ale później, gdy wiatr rozmyje chmury, gdy wyjrzy słońce, nie pamiętamy o tym, co było. Bóg wie o wszystkich naszych dniach, Bóg wie o wszystkich naszych godzinach, Bóg widzi to wszystko, przez co przechodzimy, zna każdą niesprawiedliwość, ucisk, przez który przechodzimy, On zainterweniuje i wyzwoli nas. Jeśli tylko zaufamy, jeśli tylko Mu na to pozwolimy, jeżeli tylko dojdziemy do momentu, w którym Bóg powie: widziałem to wszystko. Widziałem to wszystko. W życiu Jakuba trwało to dobrych kilka lat, ale nadszedł dzień, w którym powiedział: widziałem to wszystko. I odmienił jego życie żywy, święty Bóg. Może w Twoim życiu będzie podobnie, a może stanie się to tak po prostu z dnia na dzień. Ufaj. A pamiętacie Eliasza? To czwarta postać, o której chciałem wspomnieć. Eliasz, niesamowity Boży mąż, który znajduje się w pewnym momencie na zakręcie swego życia i ucieka przed Izabel. Tak bardzo jest przerażony, tak bardzo zniechęcony tym wszystkim, co się dzieje, tak bardzo zatrwożony, że co robi? Modli się o śmierć. Woła do swego Boga: dosyć już, Panie, weź moje życie. Czy pomyślałbym tak o Eliaszu? O tym, który jeszcze przed chwilą rozgromił całe tabuny wyznawców Baala, który pokazał, przez Bożą łaskę mógł widzieć też naocznie tą moc Boga, aby to było na świadectwo żywego, świętego Boga, jedynego, prawdziwego Boga. Dochodzi do momentu, w którym mówi: Panie Boże, już dość, weź moje życie. Już mam dość, już po prostu nie mogę. On też miał taką chwilę. Uznał, że lepiej jest umrzeć niż żyć. Już nie widział jakiegoś celu dla swego życia. Ale jednej rzeczy tak do końca sobie nie uświadomił. W Bożym Słowie czytamy w 1 Królewskiej 19 rozdział takie słowa. Sam zaś już poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca, życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz jeszcze daleką drogę przed sobą. Nie wiemy, jaką drogę mamy jeszcze przed sobą. Może dzisiaj wydaje ci się, że najlepiej by było już z tym wszystkim skończyć. Najlepiej, żeby to wszystko się skończyło. Najlepiej, żebym już nie musiał w tym być. Najlepiej było czegoś może uciec, zmienić klimat, otoczenie. Może to wszystko doprowadza do momentu, że mówisz: mam dość. Ale nie wiesz, jaką daleką drogę jeszcze może ma Bóg dla ciebie. Ta daleka droga to może rok, 10, 20, 50, 80 i więcej. Wszystko w rękach Boga. Posil się, wstań i idź, bo mam jeszcze dla ciebie daleką drogę. Masz przed sobą daleką drogę. Może te brzemiona w naszym życiu zniechęcają nas do tego, aby iść dalej. Może chcemy, żeby to Bóg wszystko usunął, bo mamy już tego dość. Bo po prostu chciałbym zrezygnować. Ale może Bóg przygotował dla ciebie coś, co jeszcze masz do zrobienia. Ktoś powiedział, że gdy Bóg zabiera nam coś cennego, to po to, ażeby dać nam coś jeszcze cenniejszego. I taki jest Bóg. Jeżeli coś nam zabiera, jeżeli zamyka nam jedne drzwi, to ma w tym jakiś plan, ale wiecie, otwiera dziesiątki innych. I wiem, że wielu z was, słuchając te słowa, może właśnie powiedzieć w ten sposób. Bóg zamknął jakieś drzwi, ale otworzył inne i przez to ubłogosławił mnie jeszcze bardziej. Ja też jestem żywym tego przykładem, w jaki sposób Bóg działa. Zamyka jedne drzwi, wydawałoby się dlaczego, dziesiątki pytań, ale otwiera inne i obdarza niesamowitym błogosławieństwem. I mówi: mam jeszcze dla ciebie daleką drogę. I nie wiem, czy ta droga, tak jak powiedziałem, będzie trwać rok, tydzień, miesiąc, dzień, godzinę, bo to nie moja sprawa. Ale wiem, że jeżeli on ma plan, to chcę być gotowa, aby go zrealizować. Eliasz miał przed sobą długą drogę, ale zobaczcie, co go spotkało. Ten, który życzył sobie śmierci, śmierci nie oglądał. Zobaczcie, jaki niesamowity jest Bóg. Eliasz doszedł do momentu i mówi: Panie, zabierz moje życie, już mam dość. A Bóg mu powiedział: nie umrzesz. Zabrał go, posłał swój ognisty rydwan, ażeby wziął go do nieba. Czyż niesamowity jest Bóg? Jakże wielki, jakże niepojęty, wielki i święty Boże jesteś. Myślę, że te historie są po to, żeby dodać nam pewnej otuchy, zachęcić nas do czegoś. Może dzisiaj tego potrzebujesz i gorąco się o to modlę, aby tak właśnie było. Abyśmy mogli iść dalej, abyśmy mogli iść pod prąd? Może czasami słyszysz taki gdzieś głos, który mówi: daj sobie spokój, nie warto, nie chce mi się, już mam dość. Może tak jest, może dzisiaj. Bo to zniechęcenie dotyka nas w naszym życiu codziennym, ale dotyka nas też w życiu duchowym. Żyjemy tutaj, w tym świecie, nie będąc z tego świata, jeżeli jesteśmy Bożą własnością, ale to nas dotyka. Nie da się przejść obojętnie. Może to jest w pracy, kiedy masz dość robić to samo, w kółko na okrągło, może to w szkole, może w życiu codziennym, gdy nie widzisz efektów, gdy jakby robisz coś i tak naprawdę przestało to przynosić radość. Przecież praca, nauka, to co robię, powinno przynosić jakieś efekty. Powinno przynosić jakieś owoce. Może przeżywasz jakąś życiową porażkę. Może coś się nie udało, nie powiodło, nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli. Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy to zniechęcenie dociera do nas z zewnątrz. Gdy szukamy gdzieś takiego słowa w naszej trudnej sytuacji, szukamy kogoś, kto mógłby pocieszyć, dać coś, co natknie taką chwilową nadzieją, da taki wiatr w żagle, żebyśmy jeszcze mogli chwilę pociągnąć. A słyszymy: daj sobie spokój, to i tak się nie opłaca. Ile razy to słyszeliśmy? Jesteśmy odciągani od wspólnoty, od służby, od nauki, od pracy. Ile razy słyszymy, żebyśmy szanowali sobie robotę? Tak bardzo proste slogany, ale czasami mogą tak bardzo dotknąć. Może dzisiaj słuchasz tych słów jako wierząca osoba. Nie bijesz się z myślami, ale tak naprawdę musisz powiedzieć, że tak właśnie jest. Tak właśnie wygląda życie. I musisz się zgodzić z tym stwierdzeniem, że może tak było, może tak jest, może nadejdą takie dni. Co jakiś czas napotykamy na takie pewne pułapki zniechęcenia. Tak jak mówiłem, że to słowo zniechęcenie ma w sobie ten rdzeń, który dotyka serca. I to zniechęcenie, ono jest, jeżeli dotyka serca, to tak naprawdę to jest to, co jest dla nas najgroźniejsze. Jeżeli ponosimy jakąś porażkę pomimo naszych usilnych starań, pomimo tego, że tak wiele pracy w coś złożyliśmy i nagle kończy się to fiaskiem, to nie napawa optymizmem. To nie motywuje nas do czegoś, aby iść dalej. Wręcz przeciwnie. Jeszcze gorzej, gdy dotyka to naszego duchowego życia. Czytamy w Bożym Słowie, że szatan krąży wokół nas jako lew ryczący. On czeka na to, ażeby znaleźć ciebie w takiej sytuacji. Wtedy, gdy nie czujesz się najlepiej, wtedy, gdy jest coś, gdzie można by dotknąć, uderzyć. Idąc dalej, to zniechęcenie może też pociągać dalej. Czytamy, że gdy przychodzi do nas pokusa, żeby ulec zniechęceniu i ulegamy, to tak naprawdę są momenty, w których zaczynamy uspokajać swoje sumienie. W jaki sposób? Bardzo prosty. A dzisiaj dam sobie spokój, a pójdę następnym razem. A dzisiaj nie będę się modlił. Inni są wokoło, oni się pomodlą. Ja dam sobie dzisiaj spokój. A dzisiaj mam wiele innych rzeczy do roboty. Zostawię to na jutro. Często taka uległość prowadzi do zaniedbania. I to jest ten kolejny krok. Zaczynamy od małych rzeczy i doprowadza nas to do innego momentu. Znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji. Nagle rodzi się zaniedbanie. Zaniedbujemy pewne rzeczy, które powinny być ważne. Gdy zaniedbujemy pewne rzeczy, gdy pojawia się zaniedbanie, to zaczynamy co robić? Znieczulać własne sumienie. Zaczynamy się usprawiedliwiać. Zaczynamy znajdować wiele wymówek. Zaczynamy szukać pewnych rzeczy, które spowodują, że będziemy czuli się przez chwilę lepiej. To czyni cię słabym i nieodpornym. To czyni każdego z nas, mnie, słabym i nieodpornym. Jeżeli dochodzę do takiego momentu, to tak naprawdę ogołacam się z silnej woli. Zaczynam ulegać. Staję się po prostu słabym. Coraz bardziej podatnym na ataki złego. Kolejna sprawa dotyczy takiej pewnej iluzji, która jest adekwatna do sytuacji, w której się znajdujemy. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób dotyka właśnie ta iluzja. Może nie wszyscy z tego dają sobie sprawę, może nie wszystkich do końca dotyka, ale przynajmniej mnie tak. Ponieważ czasami mamy takie wyobrażenie o samych sobie, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to byśmy zrobili więcej. Nie wiem, czy tak macie, ja tak miałem, że niejednokrotnie mi się zdarza, że mówię sobie, gdybym miał więcej czasu, to bym zrobił o wiele więcej. Gdybym miał więcej czasu, to bym więcej się modlił, gdybym miał więcej czasu, to bym więcej czytał Bożego Słowa, gdybym miał więcej czasu, to bym więcej spędzał w służbie, społeczności, etc., etc. Odnoszę to już tylko do duchowych rzeczy. A właśnie mamy taki czas. Czas urlopu, czas wytchnienia. Czy tak naprawdę więcej czasu spędzam na czytaniu Bożego Słowa, na modlitwie, na służbie? Czy wykorzystuję ten czas dlatego, że mam wolny ten czas, czy wykorzystuję go w ten sposób? Rozmawialiśmy z Grzesiem parę dni temu i wiecie, on był takim dla mnie zachęceniem, bo mam dużo wolnego czasu, to się bardziej zagłębiam. A ja sobie myślę, mam więcej wolnego czasu, mniej robię. Trzeba uderzyć się w piersi i przyznać może czasami do tego, że tak właśnie jest. Czasu jest pod dostatkiem, bo ani ten dzień się nie wydłużył, ani nic innego, jakby nie dostaliśmy więcej. Ale problem, gdy tkwi w nas samych, musimy go mocno ująć i musimy się z nim rozprawić, zanim pójdziemy jeszcze dalej. Dlaczego? Dlatego, że może nie zdajemy sobie z tego sprawy do końca, ale często inni będą reagować na nasze zniechęcenie. Na moją postawę, na to, jakim jestem, co robię, co mówię, będą reagować ci, którzy są wokoło. Jeżeli dzieje się to w społeczności, to również o tym musimy mówić. Jeśli mi się nie chce, to inni też mogą się poddawać. Będą patrzeć na nas i będą powielać nasze błędy. Dlatego muszę zrewidować swoje życie. Muszę być tym, który zachęca, a nie zniechęca. A to nie jest łatwe. Prawda jest też taka, że nie jest to proste, ale nie znaczy, że jest to niewykonalne. Wręcz przeciwnie. Da się to zrobić, ale rodzi się pytanie, jak? Może te kilka wskazówek będzie też dla was pomocnych. Dla mnie było. Przede wszystkim muszę zacząć poświęcać czas albo więcej czasu na to, ażeby przebywać w samotności z Bogiem. Ażeby mieć czas tylko i wyłącznie z Bogiem. Drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, czy masz taki czas w ogóle? Czy masz takie miejsce, taką komorę, w którym jesteś tylko ty i Bóg? Może wielokrotnie o tym słyszałeś, ale jakby ciągle brakuje czasu, żeby je zbudować, ażeby stworzyć. Ciągle to jest w takim może remoncie i zakurzone, lepiej nie wchodzić. Ale potrzebujemy takiego czasu i jego ma być coraz więcej. Jego powinno być coraz więcej, tylko ty i Bóg. Po to, żebyś mógł mówić, ale po to, żebyś mógł słyszeć. Bo pamiętaj, że Bóg nigdy nie jest za daleko. To my czasami odchodzimy i dlatego nie słyszymy. Ale Bóg? On zawsze chce być blisko. Dlatego musisz mieć czas, ażeby mieć samotnie z Bogiem. Ażeby móc budować właściwe relacje. Od tego musimy w ogóle zacząć. Po drugie, musimy zadbać o to, o czym mówiłem. Zadbać o swoje serce. Zrobić sobie taki prawdziwy rachunek sumienia. Popatrzeć uczciwie w lustro. Zobaczyć swoją prawdziwą twarz. Odpowiedzieć sobie na kilka trudnych pytań. Wyjaśnić samemu sobie, tak prosto w oczy, otwarcie, bez uciekania wzrokiem. Przyznać się do pewnych rzeczy i zacząć budować na nowo. Wszyscy popełniamy błędy. Takimi jesteśmy, ale też Bóg chce, abyśmy mieli możliwość naprawy. Może często tego unikasz, może nie chcesz spojrzeć w lustro, bo nie podoba ci się to, co widzisz. I ja nie mówię o tym w zewnętrznym wyglądzie. Ale warto mieć taki czas, zrobić rachunek sumienia, bo brak tego może doprowadzić do zniechęcenia. Trzecia sprawa dotyczy tego, żeby raczej unikać pewnych rzeczy, niż w nie wchodzić. Bo to też ułatwia życie. Czy to miejsca, czy rozmowy, czy sytuacje. Po prostu pewnych rzeczy łatwiej unikać, niż zastanawiać się, jak je rozwiązać, gdy w nie się uwikłaliśmy. I wreszcie powinniśmy zająć się czymś, co wiąże się z dobrym słowem zachęcenia, z zachętą. Powinniśmy się związać z kimś, z czymś, z miejscem, z osobami, które będą zachęceniem dla mnie, które będą powodowały, że też będę chciał. Aż wreszcie sam będę mógł tym być, który będzie motywował. Jest takie japońskie przysłowie, niezwykle ciekawe i niezwykle głębokie, które mówi: jedno życzliwe słowo może ogrzać 3 zimowe miesiące. Jedno życzliwe słowo może ogrzać 3 zimowe miesiące. I życzę wam i sobie, żeby nasze słowo mogło ogrzać nie jeden miesiąc, nie jednego życia dla nas i Bogu na chwałę. Amen.